tragedia Czcze Boże, który sprawiłeś, że istniejemy, poruszamy się i jesteśmy. Ku Tobie wznosimy nasze myśli i serca, trwając na modlitwie przed obliczem Twojej Matki, Pani naszej Jasnogórskiej Królowej Polski. Stojąc prawie u progu nowego roku liturgicznego, który za niecałe 2 tygodnie rozpoczniemy, pragniemy za wstawiennictwem Bożej Matki podziękować Bogu za ten czas miniony. Pragniemy podziękować za rok Eucharystii, który z woli Jana Pawła II stał się naszym udziałem. Był to szczególny czas dla Kościoła. Przez 12 miesięcy umacnialiśmy naszą wiarę, rzeczywistą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Pogłębialiśmy naszą pobożność eucharystyczną. Pielęgnowaliśmy w sobie uczucia szacunku i zadziwienia przed tajemnicą Eucharystii. Wiele razy karmiliśmy się ze stołu eucharystycznego. Przeżywaliśmy kongres eucharystyczny, synod biskupów. Być może w rodzinach przeżywaliśmy uroczystość pierwszej komunii świętej naszych dzieci. Szliśmy z Jezusem Eucharystycznym po drogach naszej parafii w Dzień Bożego Ciała. Jakże często rozmawialiśmy z Jezusem w ciszy naszego Kościoła w momentach adoracji. Za te wszystkie wielkie przeżycia niechaj Chrystus będzie uwielbiony. Wiemy dobrze, że każda przeżywana msza święta jest wspaniałą lekcją jedności międzyludzkiej. Jak pięknie mówił o tym Jan Paweł II, Eucharystia nie jest tylko wyrazem komunii w życiu Kościoła. Jest ona również programem solidarności dla całej ludzkości. Chrześcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy się z niej być rzecznikiem komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia. Tu, w tym szczególnym miejscu, przed obrazem Pani naszej Jasnogórskiej, pragniemy podziękować Panu Bogu za dar solidarności. Za polski sierpień sprzed 25 lat i zwycięstwa wolności w Polsce i w świecie. Dzisiaj, podobnie jak 25 lat temu, konieczna jest w Polsce wielka, zbiorowa solidarność umysłów, serc i rąk. Solidarność zdolna przezwyciężyć podziały i rozbieżności, by konsekwentnie móc budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne i braterskie. Stajemy dzisiaj przed Tobą, nasza Matko i Królową, aby w czasie tego apelu prosić Cię za naszą Ojczyznę, aby zakwitał w niej każdego dnia Boży pokój i ludzki spokój, abyśmy potrafili wznosić się ponad granice podziałów, rozwijali między sobą ducha dialogu i komunii, abyśmy solidarnie dostrzegali i zarazali wszelkim troskom i biedom naszych współbraci, zwłaszcza dotkniętych bezrobociem, bezdomnych, poczuciem niesprawiedliwości, nędzą, angażowali się na rzecz trwałości rodziny, małżeństwa, bezbronnego życia, abyśmy nie zatracili tej wspaniałej cnoty, o której mówił nam sługa Boży Jan Paweł II, o wyobraźni miłosierdzia. Pani nasza Jasnogórska, jesteśmy przy Tobie w listopadowej zadumie pełnej wspomnień o tych, którzy od nas odeszli. Nawiedzamy cmentarze, by wyznać, że pamiętamy o zmarłych. Modlimy się za nich, by w duchu miłości pomóc im w osiągnięciu pełni szczęścia po śmierci, by im podziękować za to, co dla nas uczynili. Dziękujemy za dobro, które jest naszym udziałem poprzez różnego rodzaju więzy. Dziękujemy za dobro wspólne, które oni pomnożyli. Dziękujemy za ich ofiarę, jaką złożyli w obronie wiary, ojczyzny i prawości sumienia. To dziękczynienie jest w tym roku szczególnie obecne. 27 lat temu Piotrową misję powierzył nasz Pan Jezus Chrystus arcybiskupowi krakowskiemu. Temu, który całkowicie zaufał w stawiennictwo Bożej Matki, który był dla nas przewodnikiem i świadkiem, który żył Jezusową prawdą i miłością, niosąc ją każdemu człowiekowi i całej ludzkości. To On uczył nas swoją postawą i czynem, jak się kocha ojczyznę, jak się kocha Kościół, jak się kocha człowieka. Jak się ich broni, jak ubogaca duchowo. Jak bezinteresownie pomnaża się dobro wspólne, a nie roztrwania. Uczył nas, jak żyć i jak umierać, zawierzając się do końca temu, który jest odkupicielem człowieka, miłością miłosierną i jego zmartwychwstaniem. Jego odejście, jego brak pozwala nam lepiej odkryć, jak wielkim darem Boga był dla każdego z nas. Dziękujemy Bogu za wstawiennictwem naszej Pani i Królowej, za ów wielki dar sługi Bożego Jana Pawła II. Idąc Jego śladami, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powierzamy Matce Najświętszej Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej. Zawierzamy jej Kościół cały, papieża Benedykta XVI, Kościół w naszej Ojczyźnie, biskupów zgromadzonych na Jasnej Górze w czasie rekolekcji, ojca rekolekcjonistę, kapłanów, osoby zakonne, konsekrowane, młodzież, dzieci, pielgrzymów tutaj obecnych i tych, którzy łączą się duchowo na modlitwie w tej wieczornej godzinie z tym miejscem. Zawierzamy jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, bezrobotnych i bezdomnych. Wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codzienności. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały nasz naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła. Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli nieustannie dawać świadectwo Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Modlimy się, rozważając piątą tajemnicę światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
bądź święta nami grzesznymi,
teraz i w godzinę
śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy. Prosimy, abyśmy błogosławili obecnych w kaplicy, tych, którzy zostają naczuwani, pielgrzymów Jadłonkowa z Czech, z diecezji Bielsko-Żywieckiej, jak również tym, którzy są przy radioodbiornikach i widzów telewizji z Wami.
Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Położenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. 19 minut po godzinie 21. Drodzy Państwo, jutro 16 listopada w rodzinie Radia Maryja w tym dniu wiele spotkań modlitewnych. Chciałabym jednak wspomnieć tylko o trzech. O uwagę proszę mieszkańców Kłodzka, Lublina i Malborka. W Kłodzku w Kościele Matki Bożej Różańcowej o 16.30 spotkanie formacyjne, o 18.30 Eucharystia. W Lublinie w Kościele Świętej Agnieszki msza święta sprawowana będzie o godzinie 18.00. Natomiast w Malborku w Kościele Świętego Jana Chrzciciela o 18.00 msza święta, po niej spotkanie formacyjne. Bardzo dziękujemy, jak również do udziału w tych modlitewnych spotkaniach serdecznie rodzinę Radia Maryja zapraszamy. Łączymy się z Warszawą.
Szczęść Boże, Klaudiusz Pobudzin, przed nami wieczorne wydanie serwisu informacyjnego. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zdecydowało się przedłużyć o 3 miesiące stan wyjątkowy. Ma to umożliwić położenie kresu zamieszkom na przedmieściach francuskich miast. Dzień wcześniej projekt ustawy przyjął rząd Dominika de Villepin.
We Francji jest coraz spokojniej. Nie odnotowano już znaczących starć między podżegaczami zamieszek i policjantami. Nikt też nie został ranny. Sytuacją zapoznał się dziś osobiście premier Francji Dominique de Villepin. Szef francuskiego rządu udał się do podparyskich dzielnic, gdzie od 19 nocy dochodzi do zamieszek. Fala starć ulicznych i podpaleń dokonywanych przez młodzież z rodzin imigranckich zaczęła opadać już w ubiegłym tygodniu. Ich bezpośrednią przyczyną była przypadkowa śmierć 2 nastolatków. Chłopcy zginęli od porażenia prądem w podstacji transformatorowej. Ukryli się tam, uciekając przed policją.
Z Paryża przenosimy się do Brukseli. Parlament Europejski ogranicza wolność wypowiedzi. Kwestor parlamentu nakazał demontaż wystawy antyaborcyjnej z terenu parlamentu. Doszło do przepychanek, bo europosłom z grupy socjalistycznej nie podoba się wystawa przeciwko aborcji, którą zorganizowali posłowie LPR-u i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Ta sama wystawa nie tak dawno, bo w lutym bieżącego roku, była pokazywana w polskim Sejmie. I mimo lewicowych władz Sejmu nie wzbudziła takich sensacji. Niestety okazało się, że europejscy posłowie boją się prawdy na temat zabijania dzieci poczętych. Z Brukseli mówi o tym redaktor naszego dziennika Piotr Wesołowski.
Na sali plenarnej ta kwestia została podjęta przez jedną z niemieckich socjalistek, panią poseł Lise Grüner, która zabierając głos na sali plenarnej powiedziała, że tego typu wystawy są w ogóle niedopuszczalne.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia nie spodziewała się takiej reakcji, mówi dr Antoni Ziemba.
Ta wystawa, która była w Sejmie, dzisiaj jest w Parlamencie Europejskim, ukazała tylko wspaniałość rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin i znakomite cytaty wielkiego Polaka, ale wielkiego i Europejczyka, moralnego przywódca całego świata, Jana Pawła II.
Jak dowiedzieliśmy się od współorganizatora wystawy, Katarzyny Urban z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, wystawa została otwarta, ale w każdej chwili grozi jej zamknięcie.
To już jest ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego, na którą nie mamy wpływu. Pozostaje nam jedynie robić to z naszej mocy, to znaczy fizycznie być obecnym przy tej ustawie, mając nadzieję, że w obecności posłów chronionych w końcu immunitetem i nietykalnością osobistą nie dojdzie do jakichś zamieszek czy fizycznego rozmontowania tej wystawy.
Teraz zmieniamy temat. O tym, jak daleko sięgają korupcyjne macki, mogliśmy się dowiedzieć dzięki działalności sejmowych komisji śledczych, ale odkryte afery Rywina, Orlenu czy PZU to tylko wierzchołek góry lodowej. Przekupstwo pod lupę weźmie teraz Urząd Antykorupcyjny. Na jego czele stanie poseł Mariusz Kamiński.
przyjęliśmy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika rządu do spraw opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych.
Nowym pełnomocnikiem mianowano Mariusza Kamińskiego. Będzie on urzędował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Urząd będzie zajmował się zarówno tą drobną korupcją dotykającą przeciętnego Polaka najczęściej, ale przede wszystkim korupcją w świecie wielkiej polityki.
Urząd będzie badał m.in. deklaracje majątkowe polityków i wysokich urzędników państwowych. Jak dotąd bowiem nikt ich nie sprawdzał. Powołanie tego typu urzędu już krytykuje Platforma Obywatelska. Nie podoba jej się, że będzie on podporządkowany premierowi. Być może niezadowolonych jest więcej, bo nie dalej jak dziś Superekspres zaatakował koordynatora do spraw służb specjalnych ministra Zbigniewa Wassermana. A przecież to właśnie m.in. minister Wasserman odkrywał przed nami korupcyjne macki.
Na pewno minister Wasserman jest osobą, która budzi trwogę w wielu środowiskach.
Prokuratura apelacyjna w Krakowie poinformowała, iż zawarte w artykule wiadomości dotyczące osoby ministra Zbigniewa Wassermana nie znajdują potwierdzenia w żadnym materiale dowodowym. Premier zapoznał się już z zarzutami, ale dowody wskazują, że są one wymyślone.
A Świstak siedzi i zawija w papierki.
Choć zarzuty są wymyślone, to jednak osoby, które stoją za atakiem, wymyślone już nie są.
Jest wielu ludzi, którzy mają powody do tego, żeby się bardzo obawiać tego, co chcemy zrobić, co ja chcę zrobić, co chce zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten czworokąt składający się z ludzi władzy, składający się z ludzi służb specjalnych, z ludzi zorganizowanej przestępczości i ludzi biznesu, tego biznesu pracującego w szarej strefie.
Czy czeka nas paraliż na kolei? Od 11 grudnia w życie wchodzi nowy rozkład jazdy. Niestety brak pieniędzy prawdopodobnie spowoduje, że wiele dotychczasowych połączeń zostanie zlikwidowanych.
Co roku w Polsce pojawia się ten sam problem. PKP Przewozy Regionalne nie potrafią dogadać się z samorządami wojewódzkimi, które finansują polską kolej. Problem jak zwykle dotyczy pieniędzy. PKP, grożąc zlikwidowaniem połączeń, próbuje zmusić samorządy poszczególnych województw do wyłożenia dodatkowych funduszy. Te z kolei ze względu na ograniczony budżet nie są w stanie przekazać tyle pieniędzy, ile żąda przewoźnik. Ten likwiduje więc nieopłacalne według siebie połączenia, aby zaoszczędzić na wydatkach. Teoretycznie umowy pomiędzy PKP a samorządami wojewódzkimi powinny być zawarte 6 miesięcy temu. Tak bowiem wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Niestety, tak się nie dzieje.
Pomimo tego, że dzisiaj jest niecały miesiąc do uruchomienia rozkładu, nie mamy żadnej podpisanej umowy z samorządami.
Twierdzi Leszek Ruta, prezes zarządu PKP Przewozy Regionalne. Okazuje się, że samorządy wojewódzkie nie mogły podpisać umowy wcześniej, ponieważ nie miały zaakceptowanego na nowy rok projektu budżetu. Wychodzi na to, że i PKP, i samorządy wojewódzkie są bez winy. Gdzie więc leży wina? Nie wiadomo. Tymczasem pojawiają się głosy, że być może całego zamieszania by nie było, gdyby wrócono do finansowania kolei z budżetu państwa. Takiego zdania jest senator Stanisław Kogut.
Jedyne wyjście jest takie, że w budżecie państwa na rok 2006 powinny być zabezpieczone pieniądze na przewozy regionalne i przewozy międzywojewódzkie.
Problemu z koleją regionalną nie ma jedynie województwo mazowieckie. Tu powołano spółkę samorządowo-kolejową, która organizuje przewozy osób na terenie Mazowsza. Pomimo niedawnego powstania, kolej już przynosi zyski.
Spółka działa 11 miesięcy i ma dodatni wynik finansowy. Niewielki jeszcze, ale dodatni finansowy wynik i nie przynosi strat.
Podkreśla Wiesława Lipińska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Tak więc problem rozwiązać można. Jak to zrobić w skali całego kraju? O tym zapewne rządzący będą musieli już w najbliższym czasie zadecydować, jeśli nie ma dojść do takich protestów, jakie miały miejsce chociażby rok temu. Likwidacja połączeń na pewno uderzy w pasażerów, ale również w przewozy regionalne. Spadną wpływy i konieczne będzie zwolnienie pracowników. A na razie mało kto zdaje sobie z tego sprawę.
Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu także w Wielkopolsce. Miejscami opady deszczu, a na zachodzie także śniegu z deszczem. Temperatury od 6 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Początkowo na wschodzie dość silny z kierunków południowych i zachodnich. ciśnienie wyniesie 986 hektopaskali. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Żegnam się. Dobranoc. Z Panem Bogiem.
Proszę Państwa, święty Paweł w liście do Galatów pisze, iż dobroć jest owocem ducha. Za ową dobroć pragnę w tym momencie podziękować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pozwolą Państwo, iż wymienię kilkanaście osób należących do tego właśnie grona. Są to ze Świętoszówki Państwo Aniela i Jan Baszczeńscy, Pani Maria Bura, Pani Joanna Gańczarczyk, Pani Eugenia Janota, Pani Marta Glaser, Pani Bronisława Knyp, Pani Zofia Kral, Anastazja Parzyk, Pani Marta Sobel, Pan Eugeniusz Sojka, Pan Alojzy Suchy, Pani Emilia Zamarska, Pani Stefania Zamerska, Pani Irena Zątek oraz ofiarodawca anonimowy ze Świętoszówki w miejscowości Łabunie Kółko Różańcowe, Pani Kazimiera Michońska, Pani Krystyna Ostrowska oraz Pani Maria Rozkres. Z Łabinowic Państwo Beata i Piotr Bomba i z miejscowości Łapy ofiarodawcy z Koła Przyjaciół Radia Maryja, Pani Krystyna Wyszyńska i Pani Maria Kożuchowska. Bardzo dziękuję wszystkim naszym wymienionym dobroczyńcom, ofiarodawcom. Wyrazy wdzięczności składam również ofiarodawcom anonimowym. Proszę Państwa, w dalszej części programu Telewizji Trwam reportaże. Jak sobie radzić z cierpieniem oraz niech brat bratu rękę poda. O 22.40 świat w obrazach i około 22.50 zakończenie programu dziennego. W Radiu Maryja natomiast audycja dla małżonków i rodziców. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu. Dziękuję Państwu za radość dzisiejszego spotkania, za dar wspólnej modlitwy, za współpracę. Dziękuję moim kolegom Robertowi, Dominikowi i Jarosławowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio, które się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii i dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagać.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ochrona życia niepoprawna politycznie. Wystawa pod tytułem Życie i dzieci w Europie ukazuje między innymi dzieci w różnych fazach życia oraz fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II i Świętej Matki Teresy z Kalkuty na temat wartości życia i rodziny. Lewicowi posłowie do Parlamentu Europejskiego próbowali zniszczyć wystawę zainstalowaną w Strasburgu z inicjatywy Ligi Polskich Rodzin i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Parlament Europejski cenzuruje wystawę piętnującą tak zwaną aborcję. Lewicowi demoralizatorzy mogą prezentować wszystkie wygodne im poglądy, nie zważając na to, że ranią one czyjeś uczucia religijne, sieją zgorszenie, gdy jednak znajdą się ludzie, którzy stają w obronie życia najniewinniejszych istot na ziemi. Wolno tylko demoralizować? Pyta jutrzejszy nasz dziennik. Informacje o przygotowywaniu prowokacji wobec Zbigniewa Wassermana pojawiały się jeszcze przed nominacją na stanowisko koordynatora do spraw służb specjalnych. Dzień Świstaka. Jutro w naszym dzienniku. O zamknięciu rosyjskich granic dla polskiej żywności z Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, rozmawia w naszym dzienniku Robert Popielewicz. Czekamy na oficjalną odpowiedź. Czytam w naszym dzienniku. Słyszymy z ust posłów, polityków określenie moherowe berety. ubliżające słuchaczom Radia Maryja, pełnoprawnym obywatelom Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W mediach jest to rzecz haniebna, karygodna i niedopuszczalna. Nie może być obywateli pierwszej i drugiej kategorii, stwierdza w naszym dzienniku ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jest godzina 21:40.
Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także gościa naszego zaproszonego, a jest nim ojciec dr Ksawery Knop-Kapucyn, duszpasterz małżeństw. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maria.
Dzisiejszy temat naszych rozmów, świętość aktu małżeńskiego.
Proszę Państwa, tak jakoś się dzieje w świecie, że właśnie ta dziedzina związana z płciowością, z seksem, jak niektórzy mówią, seks to jest po angielsku po prostu płeć, jest zawłaszczona przez zło. I dlatego nam się wszystko, jeżeli chcemy być dobrymi chrześcijanami, katolikami, jeżeli coś słyszymy o seksie, o płciowości, no to zaraz, czy to nie jest coś przypadkiem prowadzącego na manowce. No właśnie. A tymczasem jest coś takiego jak małżeństwo. I to nie jest wymysł ludzki. Pan Bóg wymyślił małżeństwo i ma, jak dla każdego człowieka, wspaniały plan, szczególnie dla małżonków. I tak jak wszyscy ludzie, małżonkowie też mają dążyć do świętości. Również ta sfera płciowości nie może poza tą świętością istnieć. Czy to jest możliwe, żeby akt małżeński był święty? Kiedy on jest święty, a kiedy nie? Ojciec dr Ksawery Knop-Kapucyn będzie na ten temat dzisiaj prowadził rozważanie, a potem, drodzy Państwo, zapraszam do podzielenia się własnymi doświadczeniami, jeżeli chodzi właśnie o to, czy można iść do świętości również w dziedzinie płciowości. Prosimy bardzo.
My jesteśmy trochę przyzwyczajeni do mówienia o seksualności w kategoriach lęku, zagrożenia, no bo rzeczywiście ten świat niesie wiele zagrożeń i bojąc się o małżeństwo, bojąc się o nasze dzieci, staramy się ostrzegać, staramy się jakoś uświadamiać zagrożenia. Ale w ten sposób, może nieświadomie, jakby sugerujemy, że sfera ta jest sferą pełną zagrożenia, sferą niebezpieczną i w tym momencie nie mamy jakby czasu, czy nie staramy się zastanawiać na tym, jak mówić o seksualności, ale nie tylko o seksualności, tylko właśnie konkretnie o akcie małżeńskim, w taki sposób pokazujący jego piękno, jego dobro. Mądrość Pana Boga, który stworzył tak człowieka, właśnie ze seksualnością i wielki dar małżeństwa, które może się cieszyć właśnie od Pana Boga, właśnie tym darem, jakim jest współżycie seksualne. I będziemy się starali odkryć ten dar Pana Boga, jaki on jest wielki, jaka jest tutaj wielka tajemnica powołania małżeńskiego, które jak właśnie jakim wielkim darem jest akt małżeński. I żeby wejść w tą sferę właśnie świętości, jakby sięgnąć do źródeł ewangelicznych i sięgnąć do tego, co Bóg chce nam powiedzieć o współżyciu seksualnym, co chcę powiedzieć małżonkom o współżyciu seksualnym, od razu może wyjaśnimy sobie, czym jest sakrament małżeństwa. Bo my mamy trochę takie rozumienie sakramentu małżeństwa jakby bardzo statyczne, że sakrament małżeństwa miał miejsce w życiu małżonków 5-10 lat temu. Wtedy oddali swoje małżeństwo Panu Bogu, Bóg przyszedł właśnie wtedy ten sakrament był celebrowany, a potem w życiu małżeńskim jest jakaś ogólna obecność Pana Boga, który pobłogosławił ten związek i jest jakoś w nim oczywiście obecny. Ale takie myślenie jest troszkę myśleniem abstrakcyjnym. Po prostu taka ogólna obecność Pana Boga jest właściwie wszędzie, jest w całym świecie, jest pomiędzy nami, pomiędzy wszystkimi ludźmi w kościele, gdy kilka osób się modli. Jeszcze takie myślenie nie wydobywa całej prawdy o tym, czym jest sakrament małżeństwa. I dopiero jeżeli sobie uświadomimy, że sakrament małżeństwa jest sakramentem więzi małżeńskiej, czyli we więzi między małżonkami jest obecny Pan Bóg, to w tym momencie i właśnie w tą więź małżeńską przychodzi, jest jakby obecny pomiędzy nimi, w relacji, która się tworzy, to dopiero możemy potem pójść dalej i właśnie zrozumieć obecność Pana Boga w akcie małżeńskim. Co to znaczy, że Pan Bóg jest obecny w więzi małżeńskiej? Może dam takie proste, konkretne przykłady. Jeżeli żona na przykład widzi, że mąż jest zmęczony i powodowana troską o niego robi mu kawę, to w tej zwykłej, prozaicznej czynności, codziennej czynności wyraża się miłość żony do męża. I właśnie w tej więzi, która wyraża się poprzez podanie kawy, w tej więzi jest obecny Pan Bóg, w tej miłości, która przez tą czynność się objawia. Jeżeli mąż widzi, że żona jest zmęczona, pada deszcz i postanawia wynieść śmierci, to pomimo tego, że jest to może dla niego nieprzyjemna czynność i zdobywa się na akt wielkiego poświęcenia i heroizmu, to jednak wyraża miłość do żony i troskę o jej zdrowie. I w tym znaku miłości jest obecny Chrystus, w tej więzi, która się w tym momencie między nimi buduje. Tam, gdzie jest miłość pomiędzy małżonkami, a więc więź, jest obecny Chrystus. I takie myślenie jest myśleniem bardzo konkretnym. Ono nam nie pozwala na właśnie pewne takie ogólne stwierdzenia. I teraz jest bardzo ciekawe, że właśnie takie bardzo konkretne myślenie i to jest też zarazem pewna duchowość małżeńska, która nie znosi jakiejś takiej naiwności. Małżonkowie po prostu, żeby uświęcać się, żeby być razem, muszą po prostu żyć wspólnie, muszą cały czas jakoś siebie wspierać. Nie może być tak, że żona będzie chodziła cały dzień do kościoła, zaniedbując męża, który będzie w domu jakoś przeżywał samotność i miał poczucie, że nie jest kochany. Więc duchowość małżeńska nie znosi jakiejś takiej pobożności, która może ucieka w jakieś może mistyczne, głębokie przeżycia, a zaniedbuje właśnie tą konkretną więź, która w każdym momencie życia, czy to są sprawy wielkie, czy małe, czy troski codzienne, czy radości, jest po prostu najważniejsza. I w tej więzi jest obecny Chrystus. I takie myślenie jest właśnie obecne i jakoś potwierdzone w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortium. Ona nie pozostawia wątpliwości co do możliwości obecności Boga także w akcie seksualnym małżonków. I papież
Jan Paweł II pisze tak. Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest sama łaska nadprzyrodzona, czy jakaś ogólna, prawda, obecność Pana Boga nadprzyrodzona pośród nas, czy pomiędzy małżonkami. To takie myślenie jeszcze nie, choć jakoś słuszne, to jednak nie dotyka tego, czym jest rzeczywiście małżeństwo. Ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia, dwojga, typowo chrześcijańska, ta komunia, zjednoczenie, bycie razem, ponieważ przedstawia tajemnicę wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego przymierza. Bóg zawarł przymierze, spotkał się z człowiekiem, jest razem z nim, nawet gdy człowiek jest niewierny, Bóg jest wierny, Bóg jest przy człowieku, stoi przy nim. To jest przymierze, tajemnica wcielenia. Chrystus, Słowo Boże, przyszło w ciało Maryi, żeby stać się człowiekiem, żeby się złączyć. Słowo złączyło się z ciałem. Pojawił się Chrystus jako właśnie Bóg i człowiek. Tajemnica wcielenia, zjednoczenie ścisłe, pełne. Właśnie w tej tajemnicy małżonkowie uczestniczą. Chrystus jest obecny między nimi, w ich jedności. Łączą się, stają się jednym ciałem i w tej jedności mogą doświadczyć obecności Pana Boga. Szczególna jest także treść uczestnictwa w życiu Chrystusa, pisze dalej papież. Miłość małżeńska zawiera jakąś całość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby. I tutaj są te elementy osoby wyliczone. Impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. I teraz tutaj mamy niesamowicie ważny fragment, być może słowa rewolucyjne, bo jest bardzo wyraźnie są właśnie te elementy osoby wymienione. Dążenie ducha i woli, wspólne trwanie razem, decyzja bycia ze sobą na dobre i na złe, wspólny system wartości, który niesamowicie łączy małżonków, siła uczuć i przywiązania, wszelkie emocje, które się rodzą w związku małżeńskim, przywiązanie, które może czasami jest niedocenione, ale jest wielką siłą jednoczącą. Cały czas nawet właśnie tutaj te fragmenty, te słowa pokazują to zjednoczenie, które się dokonuje, tą więź, która obejmuje wszystkie wymiary człowieka. I jest wymieniony ten jeszcze trzeci wymiar, który jest dla naszych rozważań w tym momencie najważniejszy. Impulsy ciała i instynktu. Instynktowne impulsy. Jeżeli mąż widzi żonę i pod wpływem jej obecności przeżywa pewne impulsy seksualne w swoim ciele, to w tych impulsach, w tym instynkcie, który ukierunkowany jest na kobietę, którą kocha, wyraża się także więź między nim a żoną. W tych wszystkich przejawach człowieczeństwa, całego człowieczeństwa, w żaden sposób niezredukowanego tylko do wymiarów duchowych, jest obecny Chrystus. To te wymiary stanowią treść uczestnictwa w życiu Chrystusa. Ta pełna więź, w tej pełnej więzi jest obecny Chrystus. I to jest w tym momencie, dochodzimy naprawdę do wielkiej tajemnicy, że małżonkowie umieli właśnie tak się popatrzeć na więź swoją. I jeżeli teraz w tych wszystkich wymiarach jest obecny Chrystus, to także akt małżeński, który jest wyrazem więzi miłosnej między małżonkami, który nie jest tylko jakimś wyrazem biologicznego pożądania, ale przecież też jest wyrazem wielkich uczuć, miłości, wyrazem pragnienia bycia razem ze sobą, blisko siebie, okazania sobie miłości. W tym akcie małżeńskim małżonkowie, ponieważ tworzą, budują więź małżeńską, odnawiają tą więź małżeńską, jakoś nawet uszlachetniają ją, głęboko się z sobą spotykają. W tym spotkaniu mogą także dostrzec Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego, że są małżonkami, właśnie dlatego, że Chrystus jest obecny w więzi małżeńskiej. Przyszedł w momencie sakramentu małżeństwa w tą więź na stałe, ale cały czas w tej więzi pozostał. A więc jeżeli małżonkowie się modlą, jeżeli małżonkowie się zwracają wspólnie do Chrystusa, to odkrywają więzi między nimi obecność Pana Boga. To Bóg wstępuje w tą więź i jest między nimi obecny.
Proszę ojca, ojciec mówi właściwie już w tym momencie o małżonkach świętych, którzy każdą dziedzinę swego życia poddają Chrystusowi, starają się, są już dla siebie zawsze dobrze życzliwi, ale no, rzeczywistość jest taka, że owszem, chcemy tak postępować, ale często nam się nie udaje. Czy to, że nie udaje się nam, tylko chcemy, modlimy się, ale też ta modlitwa czasami jest taka kulawa, nie taka, jakbyśmy chcieli. Czy to stanowi przeszkodę nie do przebycia? No bo przecież nie jesteśmy już świętymi.
Wszyscy jesteśmy na drodze do świętości i właśnie takie myślenie nie zakłada, że małżonkowie muszą być jacyś szczególnie święci, bo wtedy nikogo już takiego nie znajdziemy, ani księży, ani zakonników. Tylko właśnie to jest... Po prostu Chrystus jest obecny w tej więzi, którą przyszedł. Tylko naszym zadaniem jest ciągle odkryć obecność Chrystusa. I rzeczywiście trzeba czasami czasu, trzeba dojrzewania, trzeba formacji, trzeba pogłębiania swojej duchowości, żeby Chrystusa coraz pełniej widzieć. I też widzę, że inaczej przeżywają młode małżeństwa obecność Chrystusa pomiędzy nimi, choć nie można przecież zanegować, że tam Chrystusa nie ma, ale w porównaniu z małżonkami, którzy idą drogą Ewangelii przez 20 lat i potem jak oni mówią o swoim doświadczeniu obecności Pana Boga, także właśnie w akcie małżeńskim, no to jest kolosalna różnica. Ale to właśnie pokazuje, że wszyscy i dojrzewamy do tego, żeby coraz pełniej odkryć, czym jest małżeństwo, jakie wspaniałe jest to powołanie, jakie piękne, jaka głęboka tajemnica właśnie obecności Pana Boga jest ukryta w małżeństwie. Tą tajemnicę jakoś trzeba wydobyć, odkryć, to trzeba dorosnąć, ale po prostu ona jest obecna cały czas.
To znaczy potrzebne jest stałe nastawienie woli w tym kierunku, żeby Chrystusa wprowadzać w swoje życie, żeby kochać małżonka, to znaczy nie wymagać dla siebie, tylko myśleć o tym, czego on oczekuje ode mnie, czego on ode mnie potrzebuje. Nastawienie woli jest najważniejsze, prawda? No bo uczucia tak, bywają różne.
Można tak powiedzieć. No uczucia są zmienne, ale to też właśnie nie o to chodzi, że Pan Bóg jest w małżeństwie tylko wtedy, kiedy małżonkowie przeżywają jakieś wzniosłe stany bycia razem i tak samo wtedy, kiedy współżycie seksualne jakoś im się bardzo dobrze układa, bo różne są okresy w małżeństwie i kryzysy, ale my też w takich sytuacjach dojrzewamy. Teraz spotkałem małżonków, którzy właśnie mówią, że mieli bardzo trudny okres też właśnie w tej sferze seksualnej, ale tak doświadczali swojej słabości i to doświadczenie słabości bardzo ich zbliżyło do siebie, ale też do Pana Boga. Jakoś ich gdzieś odblokowało, przestali być jacyś tacy, nie wiem, perfekcyjni, czy coś po prostu, to jest właśnie to, że coś się dzieje, coś, co można wytłumaczyć ostatecznie i najgłębiej, gdy się zinterpretuje religijnie, czyli że oni odkryli, że Pan Bóg pomagał im, był między nimi właśnie w więzi małżeńskiej. Może żeby jeszcze te słowa jakoś bardziej osadzić w Piśmie Świętym, odwołam się do opowiadania fragmentu ze Starego Testamentu. Więc proszę sobie tutaj też od razu zwrócić uwagę, że argumentujemy te słowa treściami ze Starego Testamentu. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie w Nowym Testamencie. Jak ta tajemnica obecności Pana Boga w akcie małżeńskim, jak głęboko sięga w tradycję biblijną. I w Starym Testamencie jest Księga Tobiasza, opowiada o miłości Tobiasza i Sary. Tobiasz spotkał piękną Sarę, zakochał się w niej od razu, chciał, żeby była jego żoną, ale problem był taki, że Sara miała już 7 mężów i każdy z tych mężów ginął w noc.